Prawie 7 minut po godzinie 14 przed mikrofonem Karolina Kamińska. Dzień dobry. W dzisiejszej audycji co, jak i dlaczego sprawdzimy, jak kolejne zmiany w luzowaniu obostrzeń wpłyną na komfort naszego życia. Zapytamy ekspertów, dlaczego nadal ważna jest higiena i przestrzeganie dystansu społecznego. W audycji porozmawiamy również z ekspertką z branży ślubnej, która opowie, jak zmieniła się sytuacja par w dobie koronawirusa. W audycji również rozmowa z psychologiem, który dyżuruje na specjalnej infolinii dla studentów i pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego. A gośćmi audycji będą Dorota Konaszczuk, lubuski wojewódzki inspektor sanitarny, Piotr Bromber, dyrektor lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Maria Miłkowska, psycholog z Uniwersytetu Zielonogórskiego i Alicja Halczak-Rożnowska, organizatorka ślubów.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni, ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, między innymi w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. Oprócz tego otwierane są kina, teatry, siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Gościem Radia Zachód jest Dorota Konaszczuk, lubuski wojewódzki inspektor sanitarny. Dzień dobry, pani inspektor.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Obecnie obserwujemy rozluźnienie społeczne w Lubuskiem, wychodząc z założenia, że pandemia nas nie dotyczy. Czy takie uśpienie czujności to dobry kierunek według pani?
No według mnie nie jest to dobry kierunek, mimo że mamy naprawdę niskie wskaźniki zapadalności na koronawirusa, to mimo wszystko nie jesteśmy wyizolowani, coraz więcej jest zdejmowanych ograniczeń, coraz pewniej się czujemy. Dochodzi do przemieszczania się między województwami. Sytuacja w województwach w Polsce jest różna. Znacznie odbiega od średniej krajowej sytuacja epidemiologiczna w województwie śląskim. Wielkopolska również jest w tej czołówce niestety, gdzie jednak duża jest zapadalność, czy województwo łódzkie, więc nie powinniśmy tracić czujności. Owszem, korzystajmy z tych swobód, które się teraz pojawiają przed nami, natomiast musimy robić to z dużą dozą ostrożności i rozsądku.
Czy łagodzenie obostrzeń związanych z naszą aktywnością codzienną oznacza, że okres pandemii mamy już za sobą? Bo wiele osób wychodzi z takiego założenia, że skoro możemy coraz więcej, to znaczy, że ta sytuacja jest całkiem niezła.
My jesteśmy tym regionem, w którym jest duże spłaszczenie tej krzywej epidemicznej i można powiedzieć, że sytuacja epidemiologiczna w naszym województwie jest stosunkowo korzystna. No niemniej jednak nie możemy uważać tej sytuacji za koniec epidemii. Zdejmowanie tych wszystkich obostrzeń świadczy tylko o tym, że jakby tempo przybywania tych przypadków zachorowań się znacząco zwolniło i pozwala to nam na pewne rozluźnienia, ale nie oznacza, że powinniśmy całkowicie zrezygnować z przestrzegania higieny. I ja myślę, że na pewno powinniśmy restrykcyjnie podchodzić do tych obostrzeń, które jeszcze pozostały, czyli nakładanie maseczek w autobusach, w tramwajach, w sklepach, w kinach, teatrach, w salonach masażu i tatuażu, w kościołach czy w urzędach, to obowiązuje i z tego nie powinniśmy rezygnować. Także jeżeli nie możemy utrzymać dystansu do tych 2 metrów w tych przestrzeniach, które zostały uwolnione już, to również powinniśmy się chronić. Powinniśmy również jak gdyby zastanawiać się nad pewnymi aktywnościami, które podejmujemy, zastanowić się, z kim się spotkamy. Czy ta osoba nie przyjechała przypadkiem w jakimś krótkim okresie czasu z terenów, gdzie sytuacja epidemiologiczna nie jest tak korzystna jak u nas, bo być może, że przywiezie ze sobą no, niespodziankę i powinniśmy no, mimo wszystko zastanawiać się, czy warto ryzykować. Powinniśmy również pamiętać o osobach starszych i osobach przewlekle chorych, żeby nie narażać ich na takie sytuacje. To ogólnie obserwowane rozprężenie no, może spowodować sytuacje, w których no, narazimy swoich najbliższych, a tego nie chcemy, bo nie należy zapominać o jednym, że osoby młode i dzieci przechodzą koronawirusa najczęściej bezobjawowo. Także nie wiemy, że osoba, z którą się spotkamy, mamy może być nosicielem, dlatego ta ostrożność jednak jest wskazana. Korzystajmy z tych możliwości, które się przed nami otwierają, ale no po prostu musimy myśleć, analizować sytuację, w jakiej się znaleźliśmy i w jakiś sposób oceniać ryzyko dla nas czy dla naszej rodziny, bo powiedzmy nasz stan zdrowia może być dobry, natomiast my możemy stanowić później zagrożenie dla innych i o tym też warto pomyśleć, że nie jesteśmy jak gdyby sami, nie jesteśmy elementem całej układanki społecznej i powinniśmy też pamiętać o innych osobach.
No właśnie, nie jesteśmy wolni od takich małych grzeszków, które wydają nam się błahe, a niestety mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. Mam na myśli chociażby noszenie maseczek na brodzie, noszenie maseczek materiałowych, które są używane wielokrotnie bez prania, brak umiejętności bezpiecznego zakładania i zdejmowania maseczki. To są te podstawowe zasady, które nadal powinny nas obowiązywać i mimo tego, że rzeczywiście nasze te prawa funkcjonowania w przestrzeni publicznej są znacznie większe.
No muszę przyznać, że mnie również bulwersuje to, że niektórzy po prostu zachowują pozory przestrzegania zasad i na przykład mają tą maseczkę, ale ona jest w taki sposób założona, że według mojej oceny, myślę, że większości epidemiologów przynosi więcej szkody niż pożytku, bo powiedzmy sobie szczerze, trzymanie maski pod nosem, gdzie w wydzielinach śluzowych nosa czy w oddechu, który się wydobywa przez nos i który się zatrzymuje na tej maseczce, no gromadzi się cała mikroflora, że tak powiem. I to jest po prostu bez sensu. Później dotykamy rękami tej maseczki, podnosimy ją, obniżamy czy zdejmujemy. Potem tymi samymi rękami operujemy po twarzy, po śluzówkach, pocieramy bezwiednie, pocieramy oko, usta i tak dalej. To jeżeli tak mamy nosić tą maseczkę, to po prostu nie ma sensu, to lepiej jej nie nosić wcale, bo raz, że jest ona już w tym momencie, no po prostu nie chroni nas przed niczym, a wręcz jest źródłem drobnoustrojów, no to po prostu mija się z celem. Natomiast jeśli chodzi o te materiałowe maseczki, jeżeli mamy ich kilka i my za każdym razem po zmianie odkładamy je do jakiegoś może przygotowanego ze sobą noszonego woreczka, żeby zużytą nie wrzucać luzem do torebki, tylko na przykład w jakiś sposób odizolowywać od innych rzeczy, które nosimy ze sobą. Potem ją dajemy do prania, pierzemy w odpowiednio wysokiej temperaturze, prasujemy później gorącym żelazkiem, no to taką chusteczkę możemy nosić, jeżeli już nie mamy innych możliwości. I to jakby tutaj przestrzeganie zasad higieny przy użytkowaniu takich maseczek no jest jakby bezwzględnym warunkiem koniecznym, bo jeżeli będziemy, tak jak pani redaktor powiedziała, nakładali te brudne maseczki, to w ogóle naprawdę nie ma sensu, bo one są w tym momencie bezpośrednim źródłem zagrożenia dla osoby, która ją nosi ewidentnie, także nie ma to sensu. Wszystko, co robimy, musi być przemyślane.
Pani inspektor, to może w takiej sytuacji rozwiązaniem jest pewnego rodzaju odpowiedzialność społeczna. Jeżeli widzimy pracownika sklepu, który nie posiada ani przyłbicy, ani maski, mimo że powinien mieć. Jeżeli widzimy kogoś, kto idzie w przestrzeni, w której powinien takie elementy posiadać, może warto zwracać uwagę. Po prostu nie być obojętnym.
Myślę, że tak, że to jest dobry kierunek. Szanując jak gdyby siebie, szanujemy również innych w tym momencie. Jeżeli będziemy tutaj jakby prezentowali postawy społeczne, które mają na celu ochronę wszystkich po kolei na naszych mieszkańców, naszego województwa, czy w ogóle generalnie całej Polski, bo przecież tutaj przyjeżdżają do nas z innych regionów ludzie. Jeżeli będziemy reagować na takie zachowania i będziemy jak gdyby edukować się nawzajem, no to myślę, że to na pewno będzie miało większy sens niż udawanie, że nie widzimy problemu i pozorowane zachowania prozdrowotne, które tak naprawdę nic nie wnoszą, a są wręcz szkodliwe. Ja wiem, że to jest uciążliwe, bo sama noszę maseczkę, że po jakimś tam czasie oddychanie jest kłopotliwe, na pewno oddycha się ciężej, teraz się zbliża okres letni, będzie cieplej, będzie trudniej, prawda? Będzie nam duszno, no to jest na pewno ten moment, w którym by nam było ciężko stosować te zabezpieczenia, dlatego myślę też, że i pora roku jest ku temu, żeby je ograniczać, no ale tak jak mówię, takie postawy
Prospołeczne.
Prospołeczne, tak. To są na pewno pożądane, bo jeżeli będziemy z należytą jakby starannością podchodzić do tego tematu, to, no to wykazujemy się taką troską o siebie i o innych. I jest to jak najbardziej wskazane zachowanie, także nie wstydźmy się zwrócić komuś uwagi, jak najbardziej. Powinniśmy korygować te nieprawidłowe zachowanie. Ja generalnie wierzę w to, że Lubuszanie są odpowiedzialni, jak do tej pory wykazywali się dużą dozą dyscypliny i rozsądku. Myślę, że wspomogą nas, nasze działania, utrzymując ten kierunek i korzystając z tych rozluźnień czy z tych praw, które teraz mamy w sposób odpowiedzialny i rozsądny, z troską o siebie, ale także o innych członków naszego społeczeństwa.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, gościem Radia Zachód była Dorota Konaszczuk, lubuski wojewódzki inspektor sanitarny. Dziękuję pani inspektor.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
A kolejnym gościem Radia Zachód jest Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze. Dzień dobry, panie dyrektorze. Halo, dzień dobry, czy się słyszymy?
Dzień dobry, tak.
W Lubuskiem, podobnie jak w innych regionach w kraju, zdejmowane są kolejne obostrzenia. Także lubuska służba zdrowia od kilku tygodni powraca do normalnego funkcjonowania. Trwa odmrażanie szpitali, wracają także zabiegi planowe i rehabilitacja. Jak w tej chwili wygląda sytuacja w lubuskich placówkach służby zdrowia?
Tak jak słusznie pani redaktor zauważyła, w tej chwili jesteśmy na etapie z jednej strony rezygnacji z wielu obostrzeń, z drugiej strony na etapie wdrożenia, wchodzenia w tą fazę realizacji wszystkich tych zabiegów planowych, które wcześniej nie mogły się odbyć, i tych bieżących planowych zabiegów. Tutaj z jednej strony to wymaga podjęcia stosownych i adekwatnych działań na poziomie szpitali, na poziomie placówek medycznych, ale z drugiej strony też ważna jest akcja informacyjna, by uświadomić pacjentom, że jeżeli byłeś leczony, jesteś w trakcie leczenia i z tych przyczyn od ciebie niezależnych nie mogłeś kontynuować tego leczenia w tym okresie w marcu, w kwietniu, to należy do tego procesu leczenia powrócić. Myślę, że można zidentyfikować pewną barierę wśród pacjentów, bo pamiętajmy, że marzec i kwiecień to okres, kiedy panował lęk, strach. Trudno było gdyby identyfikować, może nie tyle, że nie trudno było identyfikować, ale to sprawiało pewne automatycznie rezygnację, tak? Z pójścia do lekarza, pójście do szpitala. To są, myślę, ważne elementy, że to dochodzenie do tego poziomu leczenia, który był przed COVID-em, wymaga właśnie podjęcia tych działań organizacyjnych, które są istotne, by też zapewnić poczucie bezpieczeństwa pacjentom już w trakcie procesu leczenia w poszczególnych szpitalach czy też w poszczególnych podmiotach medycznych, ale też, żeby dokonał się ten przełom wśród samych pacjentów, oczywiście u tych, których te obawy jeszcze pozostały.
Tym bardziej, że w ubiegłym tygodniu, dokładnie w piątek, podejmowaliśmy niezmiernie ważny temat. W naszej audycji pojawili się ginekolodzy, kardiolodzy, którzy prosili, by rzeczywiście, jeżeli mamy planowe zabiegi, to po prostu z nich korzystać i wrócić, że te normy sanitarne są tak wyśrubowane w poszczególnych jednostkach służby zdrowia, by zapewnić nam bezpieczeństwo, że często rezygnacja na przykład z poszczególnego zabiegu, na przykład kardiologicznego, może powodować, że przez to na przykład możemy sami skazywać się na śmierć.
Dokładnie tak. Ten głos środowiska, czyli lekarzy, praktyków, jest bardzo istotny, ważny. Należy się wsłuchiwać właśnie w tego typu opinie, ale z jednej strony pamiętajmy o tym, że jeżeli oczekujemy od szpitali, od placówek medycznych, że one będą podejmowały działania, które my odczujemy jako to poczucie bezpieczeństwa na terenie, przebywając na terenie konkretnej placówki medycznej czy konkretnego szpitala, to pamiętajmy też o tym, by utrwalać pewne takie indywidualne zachowania. by ten okres tych 2-3 miesięcy nie był okresem takim już nawet nie przejściowym, żeby tak automatycznie to się nie stało historią. Warto utrwalać pewne zachowania takie na co dzień. No,
żebyśmy tego czasu też nie zmarnowali, który mieliśmy ostatnio, prawda? Te liczne obostrzenia, które były, spowodowały, że oczywiście myśmy się też przyzwyczaili do pewnego rytmu, ale łagodzenie obostrzeń i ten hura optymizm, który powoduje, że od jutra nie będziemy musieli nosić maseczki w przestrzeni publicznej, nie oznacza wcale, że rygor sanitarny i te zasady higieny zostają zniesione.
W pełni się z panią zgadzam, że tutaj bardzo ważna jest postawa każdego z nas. Jest dużo takich zachowań, które są zindywidualizowane i one też w dużej mierze decydują i determinują nasze poczucie bezpieczeństwa. Czyli z jednej strony wymagamy od innych, ale też wymagajmy od siebie.
O czym przede wszystkim powinni pamiętać pacjenci, wybierając się na przykład na planowy zabieg, czy korzystając na przykład z poradni?
No tutaj przede wszystkim oczywiście jest ważny kontakt z placówką medyczną, ze szpitalem i dostosowanie się do tych wymagań, które są stawiane przez szpital czy przez placówkę medyczną. Chodzi o to, żeby realizować w pełni te zalecenia komunikowane przez szpitale, czy tak jak powiedziałem, czy przez placówki medyczne. No i też wchodząc do tego szpitala, pamiętajmy, żeby też zachować tą ostrożność, która ma ten charakter, tak jak powiedzieliśmy, taki indywidualny. Proste rzeczy. My też na antenie Radia Zachód mówiliśmy o tym, że mamy problemy na przykład z takim systematycznym myciem rąk, sposobem mycia rąk, tak. Te maseczki, tak, które dla wielu okazało się są problemem. Noszenie tych maseczek jest problemem, tak, że mamy jednak też i problem z takim usystematyzowaniem, takim dostosowywaniem się do tego, no, do tego wymogu. Były jeszcze inne obostrzenia. No to są też takie komunikaty mówiące nam o tym, że cały czas jednak mamy pewien niedosyt co do edukacji. Mhm. Edukacji i kształtowania postaw. Myślę, że to wielokrotnie też przecież i na antenie u państwa było podnoszone, że właśnie ten wymiar tego, jak ja się zachowam, tak? Jak ja się zachowam, jaki ja mam stosunek do swojego zdrowia, jaki mam stosunek do zdrowia moich bliskich. Proste rzeczy.
Czy daję przykład i czy też na przykład zwracam uwagę, jeżeli te pewne obostrzenia nie są przestrzegane, bo na to zwracała między innymi w dzisiejszej rozmowie pani inspektor sanitarna, która mówiła, dajmy dobry przykład z jednej strony, ale też z drugiej strony nie przymykajmy oczu, jeżeli widzimy, że ktoś tych zasad na przykład nie przestrzega. To nic nie kosztuje, jeżeli komuś zwrócimy uwagę.
To też jest jakaś forma edukacji. Tak, takie zwracanie sobie oczywiście grzecznościowe zwracanie sobie uwagi, tak? Przekazywanie pewnej informacji, a może definiowanie oczekiwań w stosunku do mojego najbliższego otoczenia, tak? Myślę, że to wszystko zależy, w jakiej formule zrobimy. Jeżeli zrobimy to w formule takiej grzecznościowej, a nie definiowania roszczeń, oczekiwań, no to stawiamy na tą formę grzecznościową, tak? Informowania, przepraszam, proszę, używania prostych zwrotów. Gdyby takie treści nam się utrwaliły, to myślę, że to wówczas będziemy mogli powiedzieć, że ten czas, trudny czas, jednak wzbogacił nas o coś. No, my szybko zapominamy i to też jest takie znamienne, że zapominamy bardzo szybko, zapominamy szybko o tym, z jakim mierzyliśmy się zagrożeniem lub prawdopodobieństwem wystąpienia zagrożenia. Przecież marzec i kwiecień, no to w mediach dominowały doniesienia na przykład z Hiszpanii czy Włoch. Jeżeli chodzi o wypowiedzi lekarzy włoskich, którzy musieli wybierać, którego pacjenta podłączą do respiratora, a którego nie. My w Polsce uniknęliśmy takich sytuacji. Ale nie uniknęliśmy takich sytuacji, bo ten problem się gdzieś porozchodził, mówiąc kolokwialnie, tak? Mhm. Nie, my uniknęliśmy tej sytuacji dlatego, bo podjęto szybko stosowne działania, by uniknąć skali tego zagrożenia i między innymi też w dużej mierze poprzez wprowadzenie w odpowiednim czasie odpowiednich obostrzeń.
Nie zmarnujmy więc tego czasu. Myślę, że takim apelem można zakończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, był gościem Radia Zachód.
Bardzo dziękuję.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Nie radzisz sobie z obecną sytuacją? Odczuwasz stresy w związku z pandemią? Chcesz o tym z kimś porozmawiać? Na Uniwersytecie Zielonogórskim działa telefon wsparcia psychologicznego dla studentów i pracowników placówki. Dwa razy w tygodniu, w każdy wtorek i czwartek, przy telefonie dyżurują psychologowie, którzy pomagają znaleźć rozwiązanie w trudnych sytuacjach. A taki dyżur pełniła m.in. psycholog Maria Miłkowska, Uniwersytet Zielonogórski, która jest kolejnym naszym gościem. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Czy infolinia zdała swój egzamin? Bo jeżeli dobrze liczę, to już funkcjonuje od 2-3 tygodni prawie.
Z mojej perspektywy oczywiście zdała egzamin, ale o to też można byłoby się zapytać osoby, które korzystają z takiego telefonu. Natomiast cieszy się zainteresowaniem i na pewno mogę powiedzieć, że przez ten ostatni okres, czyli dokładnie te 3 tygodnie, bo od 3 tygodni, tak jak pani wspomniała, on funkcjonuje. Rzeczywiście zarówno studenci, jak i pracownicy naszego uniwersytetu korzystają z takiej pomocy.
Jak studenci i pracownicy uniwersytetu właśnie radzą sobie z pandemią? Bo ten okres był bardzo, bardzo trudny. W marcu, w kwietniu teraz widzimy, że mamy coraz więcej praw, coraz więcej możliwości korzystania także z przestrzeni publicznej, ale te problemy natury psychicznej i psychologicznej nadal pozostają z nami?
Zdecydowanie tak. Rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, jest troszeczkę większa możliwość już swobodnego przemieszczania się, stąd to zamknięcie i izolacja troszeczkę zaczyna mijać. Natomiast sam fakt tego, że dzieci nadal nie wróciły jakby do normalnego funkcjonowania w szkołach, nasi studenci nie wrócili na uczelni, pracownicy dalej również świadczą swoje obowiązki zawodowe zdalnie, to część tych jakby trudności związanych z radzeniem sobie psychicznym w okresie tej kwarantanny i tej sytuacji pandemii na świecie dalej obowiązuje, czyli można powiedzieć, że jakby ta izolacja, brak kontaktu też takiego fizycznego, możliwości jakby wychodzenia swobodnego z domu bez obowiązkowego na przykład noszenia maseczek czy utrzymywania tego dystansu społecznego dalej gdzieś tam dotkliwie wpływa na sposób funkcjonowania. Rzeczywiście teraz też możemy powiedzieć, że dodatkowo jakby pojawiła się albo wzmocniła wręcz bardziej w tą stronę taka obawa przed przyszłością, tak? Czyli jakby ta sytuacja związana z nie do końca dobrym funkcjonowaniem naszej gospodarki i taka perspektywa możliwości gdzieś utraty pracy dla studentów, natomiast w szczególności tych ostatnich lat, to taka obawa przed swoją przyszłością po zakończeniu studiów, czyli czy dostaną pracę, czy te miejsca, na przykład placówki się pootwierają, czy instytucje będą przyjmować ich do pracy, czy one będą. Czyli pojawia się także taka obawa, taki wręcz u niektórych lęk o to, co się zdarzy za już niedługi okres, czyli na przykład po zakończeniu tego semestru. Ale także można powiedzieć, że dużo problemów wynika z aspektu związanego z niedostosowaniem w pewnym sensie do właśnie tego aspektu związanego z zdalnym nauczaniem, tak? Czyli jakby koniecznością siedzenia w domu przed jakimiś zdalnymi narzędziami, tak? Czyli tu mówimy o komputerach czy tam laptopach. I tutaj jakby wielogodzinne takie pozostawianie tylko i wyłącznie w odosobnieniu, jeśli ktoś oczywiście może w domu, albo wręcz kolejna trudność, czyli to jak sobie poradzić, kiedy kilka osób równocześnie korzysta z tych narzędzi. No i też można powiedzieć, że nie wszyscy po prostu znają te narzędzia, potrafią w ten sposób gdzieś tam przyswajać ten materiał i to jest jakby też dodatkowym silnym takim stresorem, tak? Więc jakby tych trudności, z którymi osoby się do nas zgłaszają, jest dosyć sporo. No nie wspominając już tu oczywiście o samej obawie przed jakby zarażeniem, przed chorobą, oczywiście sama długość kwarantanny, znaczy tej izolacji też jest problemem dla wielu osób. No i oczywiście kolejny aspekt to jest to, że nie zapominajmy, że sam wirus nie zadziałał jak magiczna różdżka na inne trudności, z którymi się borykaliśmy przed jakby tym stanem ogłoszenia pandemii. Tak? Czyli jakby jeżeli ktoś wcześniej jakby miał trudności związane na przykład z jakimś stanem obniżonego nastroju, czy jak miał uczucie jakiegoś wyczerpania, czy inne trudności bądź zaburzenia.
Problemy rodzinne, to się kumuluje w tym momencie jak w soczewce, można by powiedzieć, prawda?
Dokładnie tak. Tutaj też jesteśmy nieprzygotowani do tego, żeby spędzać z własną rodziną 24 godziny na dobę. Tak, owszem, jakby lubimy zazwyczaj gdzieś tam mieć chwile wolne, tak? Gdzieś tam takie, powiedzmy, wolna niedziela, leniuchowata, kiedy możemy posiedzieć w domu i troszeczkę odpocząć. Natomiast zupełnie czymś innym jest zamknięcie na 24 godziny z wszystkimi członkami naszego, powiedzmy, systemu rodzinnego. Nie każdy system też jest dobrze funkcjonujący, ale nawet tych dobrze funkcjonujących, tych trudności związanych ze sposobem na przykład radzenia sobie z jakimiś kłopotami jest dosyć sporo, tak na przykład kiedy jesteśmy zamknięci z nastolatkiem w okresie na przykład buntu, tak?
Mhm. No właśnie, czy jesteśmy według pani w stanie wrócić do dawnego funkcjonowania, do dawnego systemu społecznego sprzed koronawirusa? Czy jednak ta pandemia na tyle silnie odbiła w naszym życiu piętno, że jednak będziemy kwalifikować to nasze otoczenie, które będzie się pojawiać na tak zwanego swojego, bezpiecznego i obcego, który no niestety, ale może być dla nas ryzykiem?
No tutaj zdania, jeżeli można powiedzieć, na ten temat są dosyć podzielone wśród jakby ekspertów i specjalistów. No rzeczywiście mówimy o tym, że no każda jakaś sytuacja tego typu jak pandemia, czy coś, co jakby doświadcza całe społeczeństwo, no wpływa po prostu na to, w jaki sposób to społeczeństwo w przyszłości będzie działać, tak? Można to zobaczyć chociażby cofając się gdzieś tam historycznie do jakichś innych sytuacji epidemii, na przykład, nie wiem, był SARS w Chinach, tak? Że rzeczywiście społeczeństwo zaczyna po prostu inaczej funkcjonować, wyrabia sobie nowe mechanizmy radzenia sobie w jakichś, powiedzmy, sytuacjach. Natomiast wydaje mi się, że jakby podstawą będzie to, w jaki sposób my jako społeczeństwo wzajemnie do siebie podejdziemy, tak? Czyli czy wykażemy w stosunku do siebie zrozumiałość, tak? Czy wykażemy się pewną empatią, tak? Czy będziemy troskliwi? Czyli damy sobie też tą możliwość, żeby jakby ten czas, jeżeli tak to można powiedzieć, na rozruszanie się, na z powrotem jakby właściwe wrócenie do pewnej rutyny, tak? Bo z tego zostaliśmy też wytrąceni. No wydaje mi się, że społeczeństwo stanie przed nowymi po prostu wyzwaniami. No i teraz pytanie, jak sobie po prostu z tym poradzić? No,
bo to, że tęsknimy za drugim człowiekiem, to, że tęsknimy za jego obecnością, to jest w ogóle bezsprzeczne, prawda? Jakby rzeczy takie prozaiczne, które praktykowaliśmy w codziennym życiu, jak chociażby wspólna kawa w kawiarni, w tej chwili, no już to jest dostępne od krótkiego czasu, ale wcześniej wręcz marzyliśmy o tym, żeby wróciła ta taka doza normalności do tego, żebyśmy mogli spotkać się z drugim człowiekiem, dotknąć go, przytulić i z nim porozmawiać twarzą w twarz, mimo że mieliśmy możliwości na przykład skype'owego rozmawiania. No niestety taka forma komunikacji nam tego nie zastąpi.
Jak najbardziej. Oczywiście, że tak. To jest, mówimy o tym, że jakby też ta mowa niewerbalna człowieka i ta, właśnie ten kontakt fizyczny, czyli ta poczucie takiej bliskości fizycznej jest nie do zastąpienia, tak? To nawet bardzo często widać w trakcie takich rozmów, powiedzmy, które teraz prowadzimy zdalnych, tak? Czyli pomocy też tej psychologicznej przy pomocy, nie wiem, aparatu telefonu komórkowego, tak? Tudzież powiedzmy Skype'a. Mhm. No to nie jest to samo, tak? Jakby daje w pewnym sensie oczywiście jakąś taką namiastkę normalnego, powiedzmy w cudzysłowie, funkcjonowania i kontaktu, natomiast to nigdy nie zastąpi jakby takiej normalnej relacji z drugim człowiekiem.
Jak długo państwo planujecie jeszcze, aby ta infolinia, która wdrożyła już się, jakby przyniosła pożądane efekty, funkcjonowała jeszcze w przestrzeni? Jeszcze będziemy mogli z niej korzystać miesiąc, dwa do momentu, kiedy rzeczywiście ta pandemia zniknie? Będziecie państwo reagować jakby na bieżąco na tą sytuację, która się pojawia?
Dokładnie, no mamy takie założenie, że będziemy reagować na bieżąco, czyli zobaczymy, jak długo będziemy jakby cieszyli się zainteresowaniem, to znaczy jak długo po prostu zarówno studenci, jak i pracownicy uczelni będą nas potrzebować i podejrzewam, że będziemy na bieżąco gdzieś tutaj dochodzić do wniosków o okresie jakby możliwości korzystania z tego telefonu. Natomiast mogę zapewnić, że na pewno będziemy dążyć do tego, żeby nikogo nie pozostawić, powiedzmy samemu, czyli podejrzewam, że rzeczywiście będziemy przedłużać ten okres możliwości korzystania z tego telefonu interwencyjnego. Pewnie do zakończenia, tak podejrzewam, tej epidemii.
Przypomnijmy, że porady są anonimowe i bezpłatne. Przypomnijmy tylko numer telefonu, wystarczy go wybrać i odpowiedni specjalista się z nami połączy, porozmawia na wszelkiego rodzaju kwestie, które nas nurtują. To ja przypomnę tylko ten numer telefonu 797 974 074. To infolinia, która działa na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jest ona dedykowana studentom i pracownikom placówki, a przed chwilą udało mi się porozmawiać z panią psycholog z Uniwersytetu Zielonogórskiego, Marią Miłkowską.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Branża ślubna stoi od przeszło 2 miesięcy. Zwykle co roku o tej porze rozpoczynał się sezon weselny. Teraz przez koronawirusa jest inaczej. Kiedy będzie można urządzić wesele? Jakie zasady będą obowiązywać? Pierwsze zmiany wejdą w życie już 6 czerwca. A z nami jest Alicja Halczak-Rożnowska, wedding planerka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jakie zmiany wejdą w życie od 6 czerwca i co one przede wszystkim oznaczają dla par młodych, które szykują się do tego najważniejszego dnia w życiu?
W środę otrzymaliśmy
decyzję, na którą bardzo długo wszyscy czekaliśmy. Ta decyzja o wznowieniu organizacji imprez weselnych i to jeszcze do 150 osób daje nam możliwość powrotu do pełnej organizacji wesel.
150 gości, to już można powiedzieć, że całkiem konkretne wesele. Wcześniej rozważaliśmy, że może to być około 50 gości maksymalnie. A ja podpytam o ten czas właśnie pandemii. Jak do tej pory funkcjonowała branża ślubna i czy pary mimo epidemii koronawirusa decydowały się na zawarcie małżeństwa, czy wręcz przeciwnie, decydowały się na swego rodzaju zawieszenie i na pewnego rodzaju przeczekanie tego trudnego okresu?
To różnie. To kwestia taka bardzo indywidualna. Tak jak już podczas naszych poprzednich właśnie rozmów, kiedy na bieżąco analizowaliśmy sytuację par młodych w trakcie trwania pandemii, to tak jak już właśnie wspominałam, tu podejście takie indywidualne, analiza danej sytuacji pary, czyli wesela polskie, tutaj można było zaryzykować i czekać na rozwój sytuacji. Natomiast jeśli chodzi o duże wesela międzynarodowe, które były zaplanowane na maj, na czerwiec, no to tutaj większość jednak par zdecydowała się na przełożenie tych imprez wraz z zaślubinami na przyszły rok. Z uwagi na to, że no tak jak teraz mamy już decyzję o wznowieniu organizacji imprez weselnych od 6 czerwca, natomiast jeszcze musimy zwrócić uwagę na to, że do połowy czerwca tak naprawdę mamy zamknięte granice. W sensie takim, że jeżeli przybędą do nas goście z zagranicy, no to będą zobowiązani odbyć 14-dniową kwarantannę zarówno przyjeżdżając do Polski, jak i wracając do swojego kraju, więc... No,
albo też będą musieli na przykład zrezygnować z tego przyjazdu ze względu właśnie na to, że jest ta obowiązkowa jeszcze kwarantanna, prawda?
No, zdecydowanie tak. Raczej nie będzie można liczyć na obecność tych gości. No i jeżeli mamy tutaj parę, która jest właśnie... Jedna osoba jest właśnie z Polski, druga osoba jest z zagranicy, no to tutaj na ten moment wykluczona jest organizacja w tej chwili. Więc te pary najczęściej decydowały się na to, aby tą uroczystość przełożyć na następny sezon. Także pary, które oczekiwały na rozwój sytuacji z nadzieją, że się poprawi, żyły teraz w ogromnym stresie, no ale myślę, że teraz już od środy są te pary zadowolone, optymistycznie już patrzą i mogą tak naprawdę już na 100% być przekonane, że wszystko będzie zgodnie z planem. Oczywiście jeszcze tylko musimy czekać na szczegółowe zmiany, znaczy szczegółowe informacje dotyczące...
Wytyczne
sanitarne, jakie będą obowiązywały podczas organizacji tych wesel.
A jak w tym czasie funkcjonowały urzędy stanu cywilnego? Bo z tego, co pamiętam, tam te restrykcje były bardzo, bardzo ostre. To znaczy mieliśmy do czynienia wyłącznie z parą młodą, ze świadkami. Niestety nawet obecność fotografa nie była podczas takiej uroczystości możliwa.
Faktycznie, początkowo pary młode mogły tylko wziąć ślub cywilny bądź kościelny w obecności świadków. Jeśli chodzi o Urząd Stanu Cywilnego, jeśli chodzi o uroczystości w kościele, to mogła być jeszcze jedna dodatkowa osoba. Ale w połowie maja mniej więcej prezydent naszego miasta, bo tu głównie się opieram danymi z Zielonej Góry, wydał zgodę na obecność dodatkowo 4 osób. Początkowo mogli to być tylko rodzice. Ale mogli być właśnie oprócz pary młodej świadków, mogli być jeszcze rodzice pary młodej plus kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. W tej chwili para może zadecydować dowolnie. Nie zawsze muszą to być rodzice, mogą to być dowolnie wybrane osoby.
Mówimy tutaj sporo o parach młodych, o rodzinie najbliższej, a czy po ogłoszeniu zmian, tych luzowania pewnych obostrzeń, które funkcjonowały u nas w kraju, widać także pierwsze ruchy w branży turystycznej, w branży hotelarskiej, restauracyjnej, w tej branży, która właściwie obsługuje pary młode?
Tak, tutaj oczywiście też każdy z wyczekiwaniem patrzył na wszystkie komunikaty, które były dotyczące właśnie poluzowywania tych wszystkich obostrzeń. Także tutaj każdy z nadzieją czekał, kiedy to wszystko w miarę wróci do takiej normalności. Jako członek Polskiego Stowarzyszenia Wedding Plannerów. Dysponujemy takim raportem autorskim właśnie stowarzyszenia, gdzie branża ślubna jest wyceniona na około 7 miliardów złotych rocznie. Mhm. Czyli biorąc pod uwagę, że sezon ślubny no nie trwa u nas pełne 12 miesięcy, to tak naprawdę już w tej chwili firmy, tak szacuje się, że mogły stracić około 2 miliardów złotych. Także to są ogromne pieniądze, dlatego tutaj naprawdę wszyscy czekają już z wielką niecierpliwością na tą możliwość wznowienia organizacji imprez. Dzięki temu, że restauracje już funkcjonują. Są otwarte, funkcjonują, to jest też możliwość zorganizowania ślubu cywilnego w plenerze.
Ale właśnie
to jest bardzo dobra informacja.
Też chyba obserwuję pewną elastyczność branży ślubnej, ponieważ żeby rzeczywiście móc odrobić te straty, o których mówimy, to niestety musimy znaleźć konsensus między oczekiwaniami pary młodej, ale także oczekiwaniami tej strony hotelarsko-restauracyjnej, która nam te przyjęcie organizuje, bo jak wiemy, w momencie zamrożenia naszego kraju niestety te śluby się odbywać nie mogły, więc trzeba teraz dla tych par, które musiały zrezygnować z tego najważniejszego dnia w swoim życiu, znaleźć jakiś termin. I tutaj pojawia się ciekawy trend, bo jak się okazuje, wesele nie musi być koniecznie w sobotę.
Wesele nie musi być w sobotę. Tak naprawdę teraz już w ogóle są brane pod uwagę zarówno piątek, jak i sobota. Jest coraz więcej mówi się na temat w ogóle dni w środku tygodnia, że w przyszłym roku, ponieważ jakby mamy kumulację z dwóch sezonów, w przyszłym roku będzie taka sytuacja, że faktycznie już teraz widzimy, że mamy informację, że już po prostu brakuje terminów na przyszły rok, no bo jednak no, dużo par decydowało się na przeniesienie, na przełożenie terminu z tego roku na przyszły. Na razie póki co wiem, że jeśli chodzi o urząd stanu cywilnego, to nie ma takiej możliwości, żeby, ale to mówię na ten moment, bo to podejrzewam, że to też będą tutaj rozmowy, będą próby zmiany. Nie można udzielać ślubu, znaczy Urząd Stanu Cywilnego nie udziela ślubu w środku tygodnia. Są udzielane tylko w piątek i w sobotę. Ale to mówię, to jest na ten moment. Zobaczymy, co będzie dalej. Jak to będzie wszystko, jakie będą możliwości dla par na przyszły rok.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem Radia Zachód była Alicja Halczak-Rożnowska, organizatorka ślubów z Zielonej Góry. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję Państwu za uwagę. Audycję przygotowała i prowadziła Karolina Kamińska. Kłaniam się nisko.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.